Bardzo gorąco witam na antenie Radia Maryja pana doktora Mariana Szołuchę, ekonomistę. Szczęść Boże, panie doktorze, witam i pozdrawiam.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Wczoraj w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej, panie doktorze, expose nowego premiera, pani premier Ewy Kopacz. Opozycja mówi wprost, kolejny festiwal obietnic. Premier przedstawiła priorytety swojego rządu, ale to pytanie, które chcemy sobie postawić na początku naszej rozmowy. Nie zaznaczyła jednak pani premier, skąd zamierza wziąć pieniądze na ich realizację, a tych obietnic jest bardzo wiele.
To prawda. Ojcze, drodzy słuchacze, przepraszam, należy zacząć jednak od tego, że większość obietnic wygłoszonych wczoraj przez panią premier z mównicy sejmowej po prostu wykracza poza horyzont przyszłorocznych wyborów, do których ma względnie zapewnioną władzę w naszym kraju. Więc równie dobrze mogłyby być te obietnice, o których mówimy, zapisane palcem na wodzie, jak na kartce, z której wczorajsze expose odczytała pani premier. Ale zostawmy to na chwilę. Przypomnijmy te najkrócej i ujmijmy je najkrócej, przypomnijmy te obietnice. Po pierwsze, bezpłatne podręczniki dla kolejnych klas szkół podstawowych i pierwszej gimnazjalnej. No niestety tu na marginesie należy dodać, że już obecny pilotażowy w sumie projekt dla pierwszych klas szkół podstawowych kończy się fiaskiem i nauczyciele pokątnie zbierają pieniądze na podręczniki o lepszej jakości niż te państwowe. Ale idźmy dalej. Bezpłatny dostęp do porad prawnych na poziomie lokalnym. No to ciekawa koncepcja. Myślę, że jakiś sprytny PR-owiec podsunął pani Ewie Kopacz ten pomysł. Ale trzeba też zauważyć, że to nie w poradach prawnych na poziomie lokalnym czy ich braku tkwi problem z naszym systemem sądowniczym. Tkwi on mianowicie w niskich kompetencjach sędziów i długości procesów, a o tym pani premier nie zająknęła się ani słowem. I na tym przykładzie chcę tylko pokazać, że diagnozuje ona problemy społeczne po prostu słabo. Znaczy wie, że dzwoni, ale nie do końca chyba rozumie, w którym kościele. Następnie rozbudowa sieci autostrad i dróg ekspresowych do 2020 roku. No to o tym terminie już mówiłem. To jest po jesieni 2015 przyszłego roku, kiedy odbędą się wybory, więc tak naprawdę mogłabym mówić o tym pani premier wszystko. Następnie, tu już wymienię po kolei z głowy, sfinansowanie przez państwo specjalizacji wszystkich absolwentów medycyny, a potem tańsze bilety do muzeów i teatrów, następnie urlopy rodzicielskie dla wszystkich, bez względu na to, czy są gdziekolwiek zatrudnieni, czy też nie i na jakich ewentualnie warunkach, potem budowa całej sieci żłobków i przedszkoli, następnie sfinansowanie przez państwo studiów zagranicznych polskim studentom, budowa Centrum Weterana Misji Zagranicznych, która z tego co wiem to już trwa, jest na dość zaawansowanym etapie przy ulicy Pułapskiej w Warszawie. No i kończąc, była jeszcze mowa o zwiększeniu wydatków obronnych do 2% PKB od 2016 roku. Niewiele brakuje do tych 2%, więc z tym problemu być nie powinno. Zresztą obronność rzeczywiście w Polsce była przez ostatnich 25 lat zdecydowanie zaniedbywana. I na koniec w sprawach gospodarczych oczywiście, bo padło jeszcze mnóstwo zapowiedzi dotyczących sfery politycznej, rozpoczęcie debaty o wejściu Polski do strefy euro. Tu zrobię wyjątek i powiem, że wypowiedź pani premier Kopacz o strefie euro była dość ostrożna i wyważona. Widać, że jednak zachowuje ona instynkt samozachowawczy, nie jest polityczną samobójczynią, a taką należałoby ją, jako taką należałoby ją określić, gdyby stawiała tezy podobne do tych, które stawiał kilka lat temu premier Donald Tusk, mówiąc, że za kilka miesięcy Polska w strefie wspólnej europejskiej waluty się znajdzie. Więc prawdopodobnie będzie dyskusja, ale data żadna nie padła i słusznie. Mój komentarz do tych wszystkich obietnic, długiej listy tych obietnic byłby następujący. Po pierwsze, będą one, jeśli do ich realizacji dojdzie, bardzo kosztowne. Szybko wyliczono, że kosztowałyby one około 140 miliardów złotych. To są, proszę Państwa, 3-roczne deficyty budżetowe Polski, a więc cała masa pieniędzy. Pani premier komentowała kwestie gospodarcze nie tylko podczas swojego exposé, ale też później podczas briefingu prasowego. I tam padły takie znamienne słowa, cytuję znowu z pamięci, ale chyba dość wiernie, wszystkim życzę takiej kondycji finansowej, jaką ma Polska, wszystkim w domyśle krajom Unii Europejskiej. To dowód na to, że pani Ewa Kopacz po prostu nie ma pojęcia o ekonomii, bo Polska jest w koszmarnej sytuacji finansowej i właśnie tego, jak z tej sytuacji wyjść, a więc jak obniżyć przede wszystkim zadłużenie publiczne, zabrakło mi w exposé. Obniżyć nie dla samego obniżenia, ale po to, by móc potem zredukować obciążenia podatkowe, ponieważ nasze zadłużenie generuje co roku olbrzymie koszty. Odsetki i raty zapadające w kolejnych miesiącach i latach tego długu przekraczają 40 miliardów złotych rocznie. Żeby je obniżyć, żeby móc ulżyć Polakom i nie zabierać im tyle w formie różnego rodzaju podatków, ile zabiera się dzisiaj, należałoby właśnie w pierwszej kolejności zacząć stopniowo obniżać nasze zadłużenie. O tym w ogóle nie było mowy, wręcz przeciwnie, wygląda na to, że pani premier jest w tej sytuacji zadowolona. Drugim oprócz tego wypowiedzi podczas briefingu prasowego, a więc wykraczającej poza przygotowanym przez kogoś na kartce exposé, drugim testem na wiedzę, umiejętności w zakresie zarządzania ekonomicznego pani Ewy Kopacz były jej pierwsze decyzje dotyczące kopalni Kazimierz Juliusz. Zresztą górnictwo też miało swoje miejsce podczas wczorajszego sejmowego wystąpienia pani premier. I jeśli takie podejście, jak zaprezentowała pani Kopacz wobec sosnowieckiej kopalni, ma ona reprezentować nadal w stosunku do innych tego rodzaju problemów, które bez wątpienia w najbliższych miesiącach się pojawią, no to będzie bardzo źle, mówiąc najprościej. Będzie bardzo źle, bo czym się skończyły rozmowy weekendowe dotyczące kopalni Kazimierz Juliusz? Ano tym, że rząd dosypie z naszych podatków 100 milionów złotych do funkcjonowania, a właściwie do przedłużania agonii tejże kopalni przez najbliższych kilka miesięcy. Zapewni jeszcze górnikom kilka przywilejów, a więc tak naprawdę nic się nie zmieni, a polskie górnictwo, szczególnie górnictwo węgla kamiennego, jest chore strukturalnie. Ma za wysokie koszty funkcjonowania, jest źle zarządzane, brakuje tam menedżerów, brakuje zdolnych sprzedawców, brakuje prawników. Niestety również przywilejów górniczych jest zbyt wiele w porównaniu z tym, co ma miejsce u naszych sąsiadów, którzy też węgiel wydobywają. Dlatego nasz polski jest droższy, bo oczywiście nikt nie kwestionuje tego, że górnikowi ciężko pracującemu na dole należy się wcześniejszy wiek emerytalny, ale nie może być tak, że on odprowadza składki w takiej samej wysokości jak każdy inny ubezpieczony w ZUS-ie, a otrzymuje dla przykładu 2 razy wyższą emeryturę, przechodząc na nią znacznie wcześniej, podkreślam, niż nauczyciel, 3 razy wyższą niż, dajmy na to, samozatrudniony stolarz, że oprócz tej wcześniejszej emerytury należą mu się jeszcze wszelkiego rodzaju barburki, trzynastki, często czternastki, nagrody, premie akordowe, dniówkowe, zadaniowe, deputaty, wakacyjne, dopłaty do wakacyjnych biletów kolejowych itd., itd. A więc trzeba się tym problemem zająć strukturalnie, a nie tak wybiórczo i tak doraźnie, jak zaprezentowała to pani Kopacz kilka dni temu, bo to oznacza, że rząd, tak jak do tej pory robił, będzie nadal w przypadku podejściu do górnictwa prezentował taką postawę strażaka, który gasi ogniska pożaru pojawiające się gdzieś tam najczęściej na Śląsku co kilkanaście miesięcy najrzadziej. Ale idąc dalej, czego mi jeszcze zabrakło w wystąpieniu pani Kopacz? Nie było w ogóle mowy o tym, jak chciałaby ona ulżyć małym i średnim przedsiębiorstwom, a więc tym, którzy są solą polskiej ziemi, którzy zatrudniają 3/4 Polaków, którzy wytwarzają 2/3 naszego PKB, a którzy są potwornie obciążeni różnego rodzaju podatkami i pozapłacowymi, kosztami pracy, głównie składkami na ubezpieczenie, na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Do tej grupy właściwie nie zaadresowała żadnego komunikatu pani premier Ewa Kopacz. Nie była mowa, owszem, o bezpieczeństwie energetycznym, ale nie padła odpowiedź na problemy związane z wydobyciem łupków w Polsce. Przypomnę, że koncesji na wydobycie właśnie gazu łupkowego jest coraz mniej. Kolejne firmy zagraniczne z Polski się wycofują, które chciały to inwestować, między innymi przez nieporadność rządu. Pozostaje też bez odpowiedzi pytanie, co z uporządkowaniem wydatków publicznych, bo wydatki publiczne w Polsce są, przypomnę, nie tylko rozdęte, co już stwierdziłem, ale też po prostu nieskoordynowane, a momentami wręcz, przepraszam za sformułowanie, idiotyczne, począwszy od wielomiliardowych kosztów budowy ekranów dźwiękochłonnych, przez takie wielomilionowe inwestycje, których już utopiono, dla przykładu Stadion Śląski w Chorzowie 70 milionów złotych, Wrocław, portal internetowy, regionalny portal internetowy 66 milionów złotych, aż do poziomu lokalnego, samorządowego szedłszy. Pierwszy z brzegu przykład, Łódź, 16 donic z drzewkami przy ulicy Piotrowskiej za 150 tysięcy złotych. Taka niegospodarność musi się dla nas w dłuższej perspektywie po prostu źle skończyć. Była mowa o innym problemie Polski, trapiącym nas i źle rokującym na przyszłość, to jest o zapaści demograficznej. Okazuje się, że pani premier Kopacz widzi lekarstwo na zapaść demograficzną w budowie kolejnych państwowych żłobków, ewentualnie przyzakładowych żłobków i przedszkoli. I jest to rzecz jasna jakieś rozwiązanie, ale na podstawie własnych doświadczeń rodzinnych i przemyśleń wiem, że nie najlepsze, że ostateczne, powiedziałbym. Lepiej bowiem pozwolić ludziom więcej zarabiać, tak żeby matka mogła z dzieckiem przebywać w domu trochę dłużej, żeby rodzina była ze sobą zżyta i zintegrowana, a nie rozerwana na żłobek, przedszkole, etat pierwszy, drugi, trzeci, a często i czwarty. Lepiej obniżyć z powrotem wiek emerytalny kobietom po to, by babcia mogła zająć się wnuczkami w domu w pewnym przejściowym przynajmniej okresie, niż właśnie budować kolejne żłobki i przedszkola, których istnienia oczywiście, chcę to zaznaczyć, sensu istnienia nie neguje. Często w ostatnich wystąpieniach sejmowych pani premier Kopacz i jej poprzedników po tych wystąpieniach dokonywali dziennikarze takiej statystyki słów. Jakoś teraz chyba ten wątek umknął w dyskursie publicznym, a ja zauważyłem jedno słowo, które się przewijało wczoraj wielokrotnie przez wystąpienie pani premier. To słowo to przymiotnik bezpłatny. Bezpłatny to oczywiście PR-owska sztuczka, bo jeśli rząd obiecuje coś bezpłatnego Polakom, to znaczy, że będzie ono kosztowało dwa razy drożej niż dotychczas. To znaczy, że najpierw zostanie od nas ściągnięta olbrzymia ilość pieniędzy do budżetu w formie podatków, a dopiero następnie po pewnej marży, którą zapłacimy administracji, która te pieniądze rozdzieli, część tych środków wróci do nas i to z reguły nie w takiej formie, w jakiej byśmy sobie tego życzyli. Widać więc, że pani premier Kopacz, tak jak jej poprzednik Donald Tusk, woli rozdawać pieniądze, w cudzysłowie oczywiście, zamiast ludziom efektywnie pomagać, woli, przywołując słynne przysłowie, dawać Polakom ryby zamiast wędek. Na to zresztą przykładem jest też zapowiedziana przez panią Ewę Kopacz ustawa antykryzysowa dla firm, które straciły na rosyjskim embargu. Tam mowa była o kwocie 500 mln zł, z tym, że ja bym raczej oczekiwał od naszego rządu, żeby firmy, które właśnie na embargu rosyjskim straciły, były wsparte przez rząd, na przykład za pomocą wysiłków dyplomatycznych w znajdywaniu alternatywnych rynków zbytu, po to, by ludzie mogli na normalnych, rynkowych warunkach dalej zarabiać. Tyle, że przy wsparciu, bo sytuacja jest nadzwyczajna, rządu. Nie chodzi przecież o to, żeby jednym zabierać nam wszystkim, a drugim dawać pieniądze za nic, bo taka akurat sytuacja wyniknęła. Na koniec tylko powiem o pewnych pojedynczych pozytywach, które dostrzegłem we wczorajszym wystąpieniu. Pierwsza z nich to obietnica 2 miliardów złotych kredytu dla przedsiębiorców z Banku Gospodarstwa Krajowego. To należy pochwalić. A druga to batalia z Brukselą, na którą szykuje się podobno pani Ewa Kopacz, o politykę klimatyczną po to, żeby gospodarki polskiej zupełnie nie zrujnować, bo zrujnowana zostanie ona, jeśli polityka klimatyczna, energetyczna Unii będzie dalej szła w tym kierunku, w jakim idzie obecnie. I na samo zakończenie powiem, że z jednym też przesłaniem takim, które można było odczytać między wierszami wczorajszego wystąpienia, wypada się zgodzić. To przesłanie brzmi: nie ma zaufania na linii państwo-obywatel. Zaufania w obie strony, w obu kierunkach, obywatela do państwa i państwa do obywatela. To prawda. Tym trzeba zrobić porządek i to zaufanie przywrócić, ale trudno się spodziewać przywrócenia tego zaufania, jeśli pani premier Kopacz na szefa swojego zespołu doradców mianowała właśnie Jacka Rostowskiego, który za większość nieszczęść ekonomicznych Polski w ostatnich latach odpowiada.
Panie doktorze, dziękuję serdecznie za ten komentarz, a my będziemy bacznie przypatrywać się kolejnym działaniom podejmowanym przez rząd pani premier Ewy Kopacz. Gorąco pozdrawiam.
Dziękuję, Bóg zapłać rozmowę.
Rozmawialiśmy z panem doktorem Marianem Szołuchą, ekonomistą.